Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Nie trudno jest podać chleb głodnemu, gdy prosi. Trudniej jest podać go z miłością.
Benedykt XVI zwrócił uwagę na potrzebę ekologii człowieka. Rozpoczniemy relacją z przedświątecznego spotkania papieża z Kurią Rzymską. Następnie w roku 125-lecia sióstr Józefitek nadamy rozmowę Beaty Zajączkowskiej z przełożoną generalną zgromadzenia matką Leticją oraz z siostrą Inwiolatą, misjonarką z Brazylii. Rozpoczynając poniedziałkowy magazyn, zapraszamy do pozostania z nami przez najbliższych 20 minut.
Nie sztuką jest widzieć biedę, nędzę, strach. Sztuką jest umieć z nią żyć.
Dwóm tegorocznym wydarzeniom, Dniowi Młodzieży w Sydney i Synodowi Biskupów, papież poświęcił najwięcej uwagi na bożonarodzeniowej audiencji dla kardynałów i Kurii Rzymskiej. Duch Święty i Słowo Boże to tematy tych ważnych kościelnych spotkań. Są ze sobą głęboko powiązane, zauważył Benedykt XVI. Duch jest Słowem, które przemawia do nas w pismach Starego i Nowego Testamentu. Synod biskupów papież określił jako przeżywanie w naszych czasach przez wielojęzyczny Kościół z całego świata doświadczenia pięćdziesiątnicy.
Dowiedzieliśmy się też jednak, że pięćdziesiątnica jest jeszcze w drodze, że nadal jest niedokończona. Wciąż jeszcze wiele języków oczekuje na Słowo Boże zawarte w Biblii. Wzruszające były również liczne świadectwa wiernych świeckich ze wszystkich części świata, którzy nie tylko żyją Słowem Bożym, ale także dla Niego cierpią. Cenny wkład stanowiło przemówienie rabina o Piśmie Świętym Izraela, które jest też przecież naszym Pismem Świętym. Ważna była dla synodu, a nawet dla drogi Kościoła jako całości, chwila, kiedy patriarcha Bartłomiej, w świetle tradycji prawosławnej, wnikliwą analizą wprowadził w Słowo Boże. Mamy teraz nadzieję, że doświadczenia i osiągnięcia synodu wpłyną skutecznie na życie Kościoła, na osobiste odniesienie do Pisma Świętego, na jego interpretację w liturgii i katechezie, jak też badaniach naukowych. Chodzi o to, by Biblia nie pozostawała słowem przeszłości, ale by jej żywotność i aktualność były odczytywane i odsłaniane w szerokich wymiarach jej znaczeń.
Mówiąc o Światowym Dniu Młodzieży, Ojciec Święty zwrócił uwagę, że nie można go sprowadzać do rangi rokowych festiwali. Wskazał, że w jego centrum nie stoi papież, ale Chrystus. Znamienne było, że kulminacyjnym wydarzeniem spotkania w Sydney stała się Droga Krzyżowa. Nawiązując do tematu Dnia Młodzieży w Australii, Benedykt XVI podjął w przemówieniu do kardynałów rozważanie o Duchu Świętym. Jest to Duch Stworzyciel. Fakt, że natura jest stworzona w sposób inteligentny, co stanowi podstawę jej badań naukowych, to dzieło Ducha Świętego. Kościół jest też odpowiedzialny za ochronę dzieła stworzenia. Ma przy tym bronić wpisanej w nią prawdy, także etycznej. Musi chronić człowieka, by nie niszczył samego siebie. Papież nawiązał do niebezpieczeństw związanych z używaniem dziś terminu gender zamiast mówienia o płci.
Konieczne jest coś takiego jak ekologia człowieka właściwie rozumiana. Nie jest to przestarzałą metafizyką, gdy Kościół mówi o naturze istoty ludzkiej jako mężczyzny i kobiety, domagając się, by ten porządek stworzenia był respektowany. Chodzi tu o wiarę w Stworzyciela i słuchanie języka stworzenia, którego lekceważenie byłoby samozniszczeniem człowieka, a zatem niszczeniem wprost dzieła Bożego. To, co często wyraża się i rozumie terminem gender, kończy się ostatecznie autoemancypacją człowieka od stworzenia i stwórcy. Człowiek chce tworzyć się sam i zawsze wyłącznie sam dysponować tym, co go dotyczy. Jednak w ten sposób żyje wbrew prawdzie, wbrew duchowi Stworzycielowi. Puszcze tropikalne zasługują, owszem, byśmy je chronili, ale w bynajmniej nie mniejszym stopniu zasługuje na to człowiek jako stworzenie. Wpisane jest w niego przesłanie, które nie oznacza zaprzeczenia wolności, ale jest jej warunkiem.
Swoim współpracownikom z Kurii Rzymskiej papież życzył, by nieśli światu radość, która jest owocem Ducha Świętego.
Byłeś tam, gdzie był. Latarnią słońca spala...
Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa obchodzi w tym roku 125-lecie swojego powstania. Matka Letycja, przełożona generalna zgromadzenia, i siostra Inviolata, misjonarka w Brazylii od ćwierć wieku. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zgromadzenie zostało założone przez świętego Zygmunta Gorazdowskiego. O nim się mówiło, że był okiem ślepemu, nogą chromemu, ojcem ubogich. Jak to przełożymy na pracę sióstr Józefitek? Czy one też są właśnie okiem ślepemu, nogą chromemu?
Trudno powiedzieć, że na pewno tak są, ale mogę powiedzieć, że starają się odzwierciedlać ten charyzmat przyjęty od naszego ojca założyciela, świętego księdza Zygmunta Gorazdowskiego. Z pewnością taki dar i taki charyzmat, jaki posiadał ksiądz Zygmunt Gorazdowski, nie sposób w sposób doskonały zrealizować dzisiaj. Każdy jeszcze ma charyzmat indywidualny, który wkomponowuje w całą tą naszą duchowość józeficką, starając się posługiwać tym ludziom, do których nas posyła Kościół, zgromadzenie w różnych dziełach.
Powiedzmy, jakie są najważniejsze według matki wyzwania dla józefitek na dzień dzisiejszy?
Pozostają te same, tak jak zapoczątkował to święty Zygmunt, czyli posługa najuboższym, chorym, opuszczonym, bez względu na wiek, na stan społeczny. Jest to posługa człowiekowi, który cierpi i trzeba powiedzieć, że w największym procencie siostry posługują w służbie zdrowia, jak również w instytucjach specjalistycznych dla dzieci kalekich, dla dzieci opóźnionych w rozwoju, dla ludzi chorych w różnych domach, w różnych państwach, na różnych kontynentach.
Siostra Inviolata jest pionierką józefitek na ziemi brazylijskiej. Teraz wspólnota już jest tam dosyć liczna. Jest 16 sióstr, 4 wspólnoty, ale ćwierć wieku temu tak nie było.
Zaczynałyśmy właśnie pracę wśród najbiedniejszych w interiorze stanu Paraná. I tam biłyśmy szpital misyjny i pracę w kaplicach. Dwie siostry pracowały w szpitalu i dwie siostry w duszpasterstwie. Duszpasterstwo w szerokim znaczeniu. Katecheza, dokształcanie, uczenie takich podstawowych spraw szycia, mycia, używania środków, czy to czystościowych, czy praca kuchenna, gotowanie, takie najprostsze rzeczy.
Takie ABC życia codziennego,
codziennego
możemy powiedzieć.
Tak. Mhm.
Siostro, 83 rok, to w Polsce były też jeszcze ciężkie czasy.
Tak.
Ale jednak ta bieda w Brazylii była na pewno dużo większa.
Dużo większa, tak, bo to nie tylko bieda taka materialna, ale też bieda moralna. Wtedy był jeszcze reżim militarny, ludzie bardzo zastraszeni, nie mający prawa do walki o swoje prawa. Więc myśmy przyjechały i dopiero poznawałyśmy tą rzeczywistość brazylijską. Musiałyśmy wchodzić w to powoli, ale dzięki dobrym ludziom, znajomym siostrom, księża, pomagali nam wejść w tą kulturę brazylijską.
Matka, zanim została przełożoną generalną, też pracowała na misjach. Czego takie doświadczenie uczy?
Miałam okazję poznać kraje Afryki Centralnej. Nauczyła mnie ta posługa misyjna tego samego praktycznie, co posługa w Polsce. Mianowicie służby drugiemu człowiekowi w duchu i w charyzmacie zgromadzenia naszego.
No ale w Polsce nikt siostrze karabinu do głowy nie przykładał i nie było tak dramatycznych sytuacji. To są jednak inny wymiar, można powiedzieć, służby i inne chyba też patrzenie na to, co się tam robi, szczególnie wtedy w Kongu, w czasach bardzo niebezpiecznych, w czasie wojny.
Tak, to prawda, ale każdemu naszemu działaniu, bez względu na warunki, okoliczności czy szerokości geograficzne, towarzyszy jedno w sercu i umiłowanie Chrystusa do końca. Umiłowanie aż do śmierci, umiłowanie aż po krzyż, oddanie swojego życia dla Pana Boga i dla bliźnich. I myślę, że gdyby mnie spotkało to również w Polsce, takie same moje uczucie wewnętrzne byłoby gotowość oddania. Zresztą sytuacja, w której ktoś się pyta, czy mogę strzelać, jest trudna z pewnością do przeżycia, ale jest również łaską, w której doznajemy takiego związku z Jezusem bliskiego i w zasadzie możemy powiedzieć, nie mamy nic do stracenia, tylko do zyskania wieczność. W tym czasie również siostry w ogromnym niebezpieczeństwie i można powiedzieć pod kulami przynosiły żywność, leki, były wsparciem dla bardzo wielu ludzi. Byliśmy również ważni, że tak powiem, jako że pozostaliśmy w parafii, gdzie było wystawienie Najświętszego Sakramentu 24 godziny, gdzie ludzie mogli przyjść i uzyskać również tą siłę duchową.
Siostro, ćwierć wieku józefitek w Brazylii, wspólnoty się rozrosły, to tak patrząc po ludzku. A tak z perspektywy Pana Boga, co uważa siostra, że mogłoby być tym, no właśnie, owocem?
Chyba właśnie to, o czym matka wspomniała, o uwrażliwieniu ludzi na obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie, w Eucharystii. Ten temperament żywy ludzi czasem sprowadza ich do tego, że odchodzą, tak zewnętrznie przynajmniej, od tej właśnie takiej adoracji. I my próbujemy naszą postawą, naszymi rozmowami, naszą formacją, którą prowadzimy wśród ludzi, wśród świeckich liderów, uświadomić im tą żywą obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie. I w takim małym stopniu nam się to udaje. Nawet tutaj w stanie Maranion, bo dopiero od 3 stycznia pracujemy tam, to jest nowa placówka w San Luis, już zauważamy owoce tego szacunku do Najświętszego Sakramentu, że po prostu ludzie odkrywają to, że to jest żywy Bóg.
23 października 2005 roku wasz założyciel został ogłoszony przez Benedykta XVI świętym. Mówimy o księdzu Zygmuncie Gorazdowskim. 3 lata już za nami. Jakie to były lata też dla zgromadzenia, powiedzmy? Czy tutaj święty założyciel w niebie błogosławił, podwyższał poprzeczkę?
Ojciec podwyższa cały czas. Czym bardziej go poznajemy, czym bliżej jesteśmy duchowo, widzimy, że wymagania rosną. Rosną one również w odniesieniu do potrzeb społeczeństwa, świata, do wymogów związanych również z prowadzeniem naszych dzieł w różnych właśnie krajach. Rosną te wymagania również, jeśli chodzi o przeżywanie charyzmatu wewnątrz zgromadzenia, gdzie przychodzą nowi ludzie, gdzie wchodzą się o nowych kulturach, o różnych narodowościach. Jest to jedno wspólne dla nas wszystkich, umiłować Boga i miłować drugiego człowieka, a w konkretnych okolicznościach dopiero odczytujemy, jaka jest autentyczna potrzeba tego człowieka i jak należy odpowiedzieć. Również biorąc pod uwagę może nie to, o co dany człowiek prosi, ale autentycznie jego dobro duchowe i ogólne.
Czy są jakieś dzieła, z których zgromadzenie jest szczególnie dumne?
Na pewno cieszymy się tymi ostatnimi placówkami. W Brazylii powstały 2 właśnie w roku kanonizacji. Cieszymy się również nową placówką w Libreville, gdzie siostry będą posługiwać dziewczętom, matkom samotnie wychowującym dzieci i również osobom chorym na AIDS. Jest to potrzeba czasu, wielkie wyzwanie. Dotyczy to nie tylko posługi pielęgniarek czy medycznej, ale również formacji tej młodzieży, tych dziewcząt, tych matek, jak również formacji tych dzieci, gdzie będzie stworzone przedszkole i roztoczona nad nimi opieka. W Polsce prowadzone są ośrodki specjalistyczne, ośrodki wychowawcze, jak również ZOL-y, zakłady opiekuńczo-lecznicze. I myślę, że to jest też szczególną troską zgromadzenia, dlatego że te dzieci właśnie to są albo sieroty społeczne, albo sieroty, albo rodzice nie mają warunków, ponieważ dziecko jest w dużym stopniu niepełnosprawne, do zapewnienia opieki. I te domy przeżywają teraz reorganizację ze względu na nowe wymogi, na dostosowywanie się do wymogów Unii Europejskiej, do podnoszenia standardów. Mamy również dom dziecka, który jeszcze jest domem założonym przez świętego Zygmunta Gorazdowskiego w Krośnie. Jest to ważne. Niemniej jednak widzimy ważność też takiego posługiwania apostolskiego, jak katechizacji, jak pracy z młodzieżą. Widzimy również zaangażowanie naszych sióstr w pracy z młodzieżą w różnych grupach, w różnych ruchach. Jest to potrzebne i wiemy, że to jest przyszłość naszej ojczyzny również.
Tak jak żeśmy powiedziały na początku, 3 lata temu założyciel został ogłoszony świętym. Jak w ciągu tych 3 lat rozwija się, czy się rozwija jego kult? I zacznijmy od Brazylii.
My doświadczamy tej radości, że ojciec założyciel coraz bardziej jest znany i coraz więcej ma czcicieli. I nawet ostatni to jest cud w São Paulo. Młodzieniec uzdrowiony po wypadku, kiedy już lekarze nie mieli żadnej nadziei i dzięki modlitwie matki, za przyczyną ojca założyciela, został uzdrowiony. Również rozwija się ten kult za pośrednictwem grup modlitewnych świętego Józefa. To są osoby świeckie, założone przez nas. To są tacy opiekunowie duchowi naszego zgromadzenia. I poprzez właśnie takie wprowadzanie ich, zaznajomienie z postacią ojca założyciela, z życiem, oni po prostu się zachwycają tym, co ojciec założyciel robił, czym żył, i rozprzestrzeniają.
To się troszeczkę wydaje takie odległe, powiedzmy, Brazylia i święty Gorazdowski. Co Brazylijczyków może w tej postaci pociągać i co pociąga?
Chyba właśnie to pochylenie się ojca założyciela nad biednymi. Brazylia jest krajem bardzo udręczonym, gdzie prawa ludzkie są deptane.
Jeśli chodzi o zachwyt nad świętym Zygmuntem, to ludzie różnych stanów, różnych zawodów, różnych narodowości odczytują w tej postaci przede wszystkim taką przyjacielską bliskość do człowieka, każdego człowieka, dlatego że święty Zygmunt pochylał się nad różnymi ludźmi. Miał do czynienia oczywiście z dziećmi, z matkami samotnie wychowującymi dziećmi, ze staruszkami, z bezrobotnymi, z chorymi, z wyrzuconymi ze szpitali. On zajmował się również edukacją, założył szkołę. On również towarzyszył studentom w czasie właśnie ich studiowania, zdobywania różnych zawodów i specjalizacji. Dlatego też widzimy, że ci, którzy kierują prośby do nas, by modlić się za pośrednictwem świętego Zygmunta, razem z nimi to są ludzie różnych zawodów, różnych stanów, czasem wprost szokujące, że ta postać w jakiś sposób dotknęła, że ona stała się bliska, że właśnie on im towarzyszy czasem w relikwii, czasem w obrazku, czasem w innej modlitwie codziennie. Nawet spotkałam na biurku lekarza, na biurku profesora, co nie znaczy, że wiążemy tylko tą postać z tymi najuboższymi, z tymi bezrobotnymi, bo tak nam się kojarzy święty Zygmunt, jako że był nazwany kiedyś księdzem dziadów. Ale tutaj musimy to rozpatrywać w aspekcie bardzo szerokim, ubóstwa człowieka, które może być na różnej jego płaszczyźnie. I duchowe, i moralne, i czasem intelektualne, i czasem różne trudności życia, nawet rodzinnego, małżeńskiego. Wiemy, że święty Zygmunt wielokrotnie się wstawiał i mamy dowody na urodzenie się wielu dzieci w małżeństwach bezdzietnych, na otrzymanie pracy za wstawieniem świętego Zygmunta, wiele właśnie uzdrowień, począwszy od dzieci do osób starszych. Jest wiele próśb, które napływa do zgromadzenia z prośbą o relikwie, i to w różne części świata. Ostatnio na Ukrainie został otworzony kościół pod wezwaniem świętego Zygmunta Gorazdowskiego jako kolejny już kościół, kolejna świątynia. Jest to właśnie znak kultu, który się rozpowszechnia.
A jakie są plany sióstr Józefitek na przyszłość? Czy są jeszcze jakieś tereny, a może kierunki, gdzie chciałybyście pojechać, zawieźć wasz charyzmat?
Mamy jeden kierunek niespełniony, mianowicie przed II wojną światową w 1939 roku była ekipa sióstr przygotowana do wyjazdu do Chin. Staje przed nami jako projekt niewypełniony. Niemniej jednak bardzo dużo młodych sióstr kieruje prośbę o wyjazd na misję poza ojczyznę. Sióstr Polek, sióstr Ukrainek również, co wydaje mi się dobrym znakiem takiej misyjności zgromadzenia. Jest również inne potwierdzenie w prośbach napływających do zgromadzenia z różnych krajów i z różnych kontynentów. Jestem świadoma, że nie odpowiemy na nie. Może czas pokaże, które z nich będą do zrealizowania według możliwości zgromadzenia. Niemniej jednak chciałabym wspomnieć, że takim najbliższym projektem to jest utworzenie domu dla osób starszych na Ukrainie. Dlatego, że tam siostry pracują dużo wśród chorych w domach prywatnych. Te osoby do pewnego okresu, kiedy są jeszcze sprawne, mogą pozostać samotnie. Siostry są na zasadzie dochodzenia, załatwiania im spraw koniecznych. Natomiast na pewnym etapie już życia, kiedy przychodzi niesprawność, wymagają umieszczenia ich już w jakimś ośrodku specjalistycznym i myślimy o stworzeniu takiego ośrodka.
Jak brzask rozprasza nocy mrok, jak świt otwiera życia drzwi.
Z matką Letycją i siostrą Inwiolatą Józefitkami rozmawiała Beata Zajączkowska. A ze studia Radia Watykańskiego za uwagę dziękuję i żegna się z Państwem ksiądz Józef Polak. Laudetur Jezus Chrystus. Uwielbiam Ciebie.